Dzień dobry, panie prezesie. Proszę nam w takim wypadku powiedzieć, czy po tym jak Anwil wznowił produkcję dwutlenku węgla, Grupa Azoty obiecuje dostawy, to oznacza, że już kryzys mamy za sobą?
Znaczy tak, najważniejsza oczywiście Grupa Azoty, bo ona jest największym producentem i dostawcą zarówno nawozów, jak i dwutlenku węgla. Anwil jest firmą uzupełniającą. Oświadczenia były wczoraj tak naprawdę.
A dostawy już są?
To chyba trochę jeszcze za wcześnie na to, żeby mówić, czy one, niektóre firmy, mamy taki sygnał z branży mięsnej, że dostały dzisiaj dwutlenek węgla, ale myślę, że biorąc pod uwagę skalę ilość firm, wielkość rynku, to tak naprawdę czy te wszystkie zapewnienia, czy te deklaracje o wznowieniu i tym, co napisały Azoty na swojej stronie, że wszyscy potrzebujący dwutlenku węgla na pewno go dostaną, to będziemy w stanie zweryfikować tak naprawdę w ciągu najbliższego tygodnia.
Panie prezesie, ale Polacy chcą wiedzieć, czy po prostu jak pójdą do sklepu, to każdy towar będzie na półce. Będzie czy nie będzie?
Jeżeli tylko te zapewnienia zostaną zrealizowane, to nie ma żadnych przeszkód, żeby wszystkie towary były na półce. Zresztą notabene, gdyby cokolwiek miało być nie tak, to lub ewentualnie gdyby doszło do wstrzymania produkcji, chociaż dzięki tym zapowiedziom wszyscy uważają, że nie dojdzie i że wszystko będzie w porządku, to i tak jeszcze mamy zapasy w magazynach, jeżeli chodzi o produkty gotowe.
Czyli na razie mleko, wędliny, mięso kupimy. Andrzej Gantner zostaje z nami, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i we wszystkich naszych kanałach społecznościowych, tam zapraszam. Panie prezesie, ale czy pana zdaniem ten problem rozwiązano już systemowo? Czy to, że po piątkowym apelu producentów żywności, po tym alarmie, który podnieśliście, teraz dostaliśmy sygnał, że te dostawy dwutlenku węgla będą wznowione. Czy to na stałe rozwiązuje problem, czy pana zdaniem to jest chwilowe, żeby po prostu ugasić pożar?
Znaczy to zrobiono dokładnie to, o co wnioskowaliśmy i zrobiono tak szybko, jak wnioskowaliśmy, czyli praktycznie z dnia na dzień. Wnioskowaliśmy w piątek, w poniedziałek rano ogłoszono, że produkcja jest wznowiona.
To po co ją zatrzymywano w ogóle?
A to jest już kompletnie inne pytanie.
Po co wywołano tą awanturę, ten pożar?
Ja myślę, że o to trzeba pytać właścicieli tych spółek, czyli Skarb Państwa. Ja myślę, że oni mieli jakiś, znaczy według tego, co firmy dostały spożywcze, to powód był ekonomiczny stricte, czyli to, że ta opłacalność produkcji nawozów była w stosunku do cen gazu zbyt niska i firmy, ktoś podjął decyzję, że w takim układzie nie opłaca mu się produkować nawozów.
Ale nadal się nie opłaca. Przecież od piątku nic się nie zmieniło.
Tak. Panie redaktorze, zmieniło się bardzo dużo od piątku, bo ci, którzy podjęli taką decyzję, dostali bardzo konkretne informacje z branży spożywczej, że proszę Państwa, jeżeli nie wznowicie produkcji nawozów, to straty, jakie zanotuje polska gospodarka, będą niebotycznie większe niż potencjalne straty, które mogą zanotować Anwil czy Grupa Azoty na produkcji nawozów na obecnych warunkach.
To komu zabrakło Pana zdaniem wyobraźni?
Komuś zabrakło chyba wiedzy bardziej niż samej wyobraźni. Ktoś jednak nie do końca wiedział, do czego jest potrzebny dwutlenek węgla w przemyśle spożywczym, jak ważny jest to składnik łańcucha produkcji żywności, jak ważną rzeczą jest suchy lód w łańcuchu chłodniczym i jakie mogą być skutki wstrzymania po prostu dostaw tego składnika do zakładu.
Ale to chce pan powiedzieć, że w Ministerstwie Rolnictwa albo w Ministerstwie Aktywów Państwowych nie ma kogoś, kto nie wie, że jak się zatrzyma produkcję nawozów, to nie będzie dwutlenku węgla i suchego lodu?
Panie redaktorze, ja myślę, że oni wiedzieli, że nie będzie, tylko nie wiedzieli, jaka będzie skala problemu. A dlaczego nie wiedzieli? Naprawdę bardzo trudno mi jest to na ten temat odpowiedzieć. Gdyby ktokolwiek chciał z nami skonsultować taką decyzję wcześniej, dużo wcześniej, szczerze mówiąc, to usłyszałby od nas pełny zakres informacji, dlaczego tego nie można zrobić, dlaczego właśnie nie trzeba dalej produkować dwutlenek węgla, jakie będą tego konsekwencje, gdyby tylko chciał się ktoś zapytać. Ja rozumiem, że nie myli się tylko ten, co nic nie robi, ale cóż, widocznie ktoś tego nie przeanalizował, podjął decyzję. Jedyne, co chyba jest korzystne w tej całej sprawie, to po pierwsze, że z tej decyzji wycofano się szybko, tak szybko chyba jak się tylko dało i to jest, to się liczy tak na plus, bo to może mniej ważne, kto wywołał kryzys, ważne, kto go powiedzmy rozwiązał i że będziemy mogli dalej produkować. I druga bardzo ważna rzecz, że może ci, którzy podejmują tak strategiczne decyzje, no dojdzie do nich, że gospodarka to system naczyń połączonych i nawet coś, co wydawałoby się z pozoru dla kogoś, dla laika, mało ważne, bo stwierdził, no dobrze, to najwyżej nie będzie orężaty, no to on dowiedział się właśnie, że to jest dużo bardziej skomplikowane, dużo poważniejszy problem i być może na przyszłość rząd, podejmując takie, a nie inne decyzje, czy w ogóle planując jakieś decyzje, które mają wpływ na gospodarkę żywnościową, no jednak jeszcze się skonsultuje.
Panie prezesie, po ilu dniach?
Do dyspozycji.
Panie prezesie, po ilu dniach będzie można absolutnie powiedzieć, że ten łańcuch dostaw dwutlenku węgla i tych wszystkich produktów, które są niezbędne dla branży spożywczej, że te dostawy są unormowane i stałe i po tych samych cenach, bo być może się okaże, że zaraz i Anwil, i Grupa Azoty zacznie to dostarczać po podwojonej cenie i to wpłynie na cenę żywności. Po ilu dniach będziemy mieli pewność, że kryzys jest zakończony?
Na ceny nie mamy żadnego wpływu jako odbiorcy. Oczywiście dużo kontraktów na dwutlenek węgla jest kontraktami długoterminowymi, gdzie również są określone ceny, więc liczymy na to, że to zostanie oczywiście utrzymane. Bo jeżeli nie, no to jest kolejny koszt, kolejny wzrost kosztów w przemyśle spożywczym, który niewątpliwie gdzieś tam, być może nie w największym stopniu, ale w jakimś stopniu przyczyni się do kolejnych wzrostów cen. Ale ja bym tutaj nie demonizował akurat tego składnika. Natomiast kiedy będziemy mogli na 100% powiedzieć, że sytuacja jest na 100% ustabilizowana, wszystko jest okej, myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, 10 dni, wtedy będzie wiadomo, czy nie ma żadnych przerw, czy wszystko dalej, czy zapasy dwutlenku węgla zostały odtworzone, bo tu mamy też firmy, które pośredniczą jakby w tej sprzedaży, i one też muszą odtworzyć swoją ciągłość zapasów. Więc tak naprawdę w ciągu tygodnia do 10 dni będziemy wiedzieli. Dlatego w naszym apelu mówiliśmy, że decyzję trzeba podjąć natychmiast. Po prostu natychmiast. Nie ma na co czekać, bo każdy dzień zwłoki z taką decyzją przybliżałby nas faktycznie do wyłączania linii produkcyjnych i do poważnych problemów.
Panie prezesie, dzisiaj rząd miał także przygotować plan awaryjny związany z tymi drastycznie wysokimi cenami gazu i wpływem tych cen gazu na produkcję nawozów, ale tego planu rządowego nie ma. Ten plan miał przygotować wicepremier Kowalczyk z premierem Sasinem. To znaczy, że jak udało się ten mały problem z dwutlenkiem węgla rozwiązać, to znaczy, że nie ma już problemu nawozów i nie ma oczekiwań branży spożywczej na taki duży plan, o którym mówili ministrowie rolnictwa i aktywów państwowych?
Znaczy, oczekiwania oczywiście są, bo wszystko, co gwarantuje stabilność dostaw i stabilność kosztów, jest oczekiwane przez rolników, jak i przez przemysł spożywczy. Jak to zostanie rozwiązane? To jest już kwestia rządu, tak? To rząd musi zdecydować, jakie działania osłonowe wprowadzić, żeby ciągłości zarówno dostępu do nawozów dla rolników, jak i dostępu do pozostałych składników i gazu i energii elektrycznej dla przetwórstwa były zachowane przy realistycznych, możliwych do zaakceptowania również przez konsumentów w produktach końcowych cenach.
Bo przypomnijmy, że nadal nie ma produkowanych nawozów. Minister rolnictwa mówi, że mamy zapasy około kilkuset tysięcy ton. Pytanie, na jak długo to wystarczy i czy taki plan pana zdaniem powinien być?
Ja myślę, że powinien być, tak samo jak powinien być plan dotyczący sytuacji kryzysowej, kiedy wystąpią niedobory, ewentualne niedobory w dostępie do gazu, energii elektrycznej i węgla. Zresztą my 3 tygodnie temu, jako branża spożywcza, 15 organizacji, złożyliśmy konkretne propozycje dla rządu, nie w zakresie dopłat do gazu, tylko w zakresie zmian w rozporządzeniach, które mają gwarantować właściwe moce dla zakładów przetwórczych w sytuacji, kiedy będą musiały być prowadzone wysokie stopnie zasilania. Być może one nigdy nie będą musiały być prowadzone, ale rozsądek nakazuje...
I co powinno być w takich rozporządzeniach? Co powinno być w tym planie awaryjnym, gdyby się okazało, że brakuje prądu, gazu albo te dostawy gazu są horrendalnie drogie?
Znaczy, my wskazaliśmy, że przede wszystkim trzeba zmieniać algorytmy obliczania mocy minimalnej, jaką potrzebują zakłady przetwórcze, bo ten algorytm, który jest zapisany w tej chwili w tych rozporządzeniach, jest po prostu zły i nie uwzględnia tych mocy, które faktycznie są potrzebne. I w momencie, kiedy wprowadzono by wysokie stopnie zasilania, duża część zakładów po prostu stanęłaby, bo pozbawiono by je energii. Więc zaproponowaliśmy inny model przeliczania, uwzględniający sezonowość i również zaproponowaliśmy, żeby jednak sektor przetwórstwa żywności no, był włączony w zakres tych sektorów, które są jednak uprzywilejowane w dostępie do energii. No bo, no,
czyli żeby piekarnia, masarnia, ubojnia miała gwarancję dostaw prądu, tak?
Dokładnie, zakłady mleczarskie. Tak, no po prostu tak, no bo bez tego nie ma gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, my chcemy się przygotować na ewentualną sytuację niedoboru. No, ona nigdy może nie wystąpić, ale moim zdaniem logiczne jest, żeby mieć takie plany awaryjne, żeby potem, kiedy nie daj Boże coś się wydarzy, nagle nie było ogólnej paniki, nagle nie było chaotycznych decyzji, tylko wszyscy by dokładnie wiedzieli, na czym stoją, co mają, czego nie mają, co mogą, jakie sektory mogą pracować, a które na przykład będą musiały być zatrzymane. Ja zawsze twierdzę, bez nowego telewizora i bez mebli damy sobie radę, bez żywności możemy mieć poważny problem.
A jak pana zdaniem powinien wyglądać ten pakiet osłonowy branży spożywczej, jeśli chodzi o te wysokie ceny gazu, bo wydaje się, że to jest teraz największy problem, także w kontekście tych drożejących nawozów i z tego powodu producenci wstrzymali produkcję, bo teraz to się po prostu nie opłaca.
No tak, natomiast my jako przetwórstwo i producenci żywności, rolnicy produkcji nie możemy wstrzymać. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, że to doprowadziło do totalnej katastrofy na rynku i braku gwarancji dla konsumentów, a przecież misją rolnictwa i przetwórstwa jest dostarczanie żywności dla społeczeństwa i to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz, doprowadziłoby to do jakichś katastrofalnych ilości zmarnowanej żywności, więc my tego zrobić nie możemy. Dlatego działania osłonowe polegające chociażby na tym, żeby ceny gazu dla tych priorytetowych sektorów gospodarki zostały znacząco obniżone, czyli żeby tak naprawdę zejść ze wszystkich marsz, wszystkich dodatków, które niepotrzebnie tą cenę windują, jest jak najbardziej oczekiwane. To jest przynajmniej tyle, ile można zrobić, czyli żeby nie dokładać jeszcze dodatkowych kosztów do ceny gazu, tylko po prostu zejść jakby do tej czystej, gołej ceny podstawowej.
Panie prezesie,
tylko warto zauważyć, na to, że cena gazu na rynku światowym w dostawach będzie rosła, to na to nawet polski rząd nie ma wpływu.
Panie prezesie, to skoro mówimy, że te ceny gazu będą tak wysokie i wszystko drożeje, a jeśli chodzi o żywność z punktu widzenia branży spożywczej, co najbardziej zdrożeje do końca roku?
Panie redaktorze, tak naprawdę to właściwie w tej chwili to już chyba nie wie tego nikt tak do końca, co najbardziej zdrożeje. Wszyscy widzimy, co zdrożało i przede wszystkim wszyscy producenci podają powód głównie nośniki energii, tak? Czyli koszty energii, koszty pracy, koszty opakowań, które drożeją kompletnie. To jest trochę taki koszt opakowania, to trochę kazus z dwutlenku węgla, tak? Czyli kompletnie gdzie inna branża go produkuje, te opakowania niespożywcza. Tam jest dużo uzależnienia od ceny energii, bo to jest energochłonny proces, a z kolei to się przekłada finalnie na koszty.
Ale co z tego, co wchodząc do sklepu wkładamy dzisiaj normalnie do koszyka, co pana zdaniem już niedługo będzie być może towarem luksusowym dla wielu osób?
Ja myślę, że w koszyku podstawowym nie dojdzie do takiej sytuacji. Koszyk podstawowy, czyli mięso, mleko, pieczywo, masło i tego typu rzeczy. Więc nie sądzę, żeby tam doszło do sytuacji, w której te produkty staną się produktami luksusowymi. Aczkolwiek...
Ale jeśli zdrożeją o 50%, to dla wielu osób one być może będą już zbyt drogie.
Trudno powiedzieć tak naprawdę. Nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z podwyżkami rzędu 50% w przeciągu najbliższych, nie wiem, 2-3 miesięcy. To tak się nie dzieje.
Ale chleb zdrożeje?
Owszem, mieliśmy podwyżki w ciągu rok do roku liczone, tak, na przykład na olejach rzędu 70%, ale one częściowo już skonsumowały te koszty, które wzrosły, więc tak z drugiej strony aż tak dynamicznych wzrostów cen raczej nie powinniśmy się spodziewać. Natomiast niewątpliwie, co się może stać? No może się stać to, że to produkty wysokiej jakości, produkty premium, które faktycznie, których koszty wytworzenia są dużo większe niż powiedzmy produktów średniej czy niskiej półki, no one mogą stać się niedostępne cenowo dla pewnej części społeczeństwa i zresztą widać to już w tym, co się dzieje w nawykach jakby zakupowych. Widać już, że część społeczeństwa przesuwa się kierunku produktów tańszych, tańszych zamienników, w kierunku produktów na promocjach, poszukujemy promocji. No to jest taka naturalna obrona konsumentów w sytuacji, kiedy ceny zaczynają znacząco ograniczać ich możliwości zakupowe. I to się niestety dzieje, to się będzie działo, to może zagrozić wielu dobrze do tej pory rozwijającym się segmentom rynku, szczególnie właśnie żywności premium, żywności bio, żywności...
Ale ja pytam o te produkty, panie prezesie, które są niezbędne. Tylko powtórzę pytanie. Chleb zdrożeje jeszcze?
Myślę, że pewnie jeszcze będzie drożał, ale ja nie wierzę w to, że zwykły taki normalny chleb, ten tak zwany podstawowy, że on przekroczy cenę 10 zł. To moim zdaniem...
Mięso wędliny?
Mięso wędliny to też dużo zależy od nie tylko cen energii, ale oczywiście od cen surowca i tego, co będzie się działo na rynku surowcowym. Tutaj warto zauważyć jedno jeszcze zjawisko, czyli to, czego się też wszyscy obawiają, notabene, czyli tak zwanej recesji, czyli spadku popytu. I tutaj może się okazać, że ewentualne nadwyżki, czyli spadek popytu konsumenckiego, może poniekąd zatrzymać chociażby ceny surowców.
Mleko?
Słucham?
Mleko?
Mleko też będzie drożało, bo przecież ceny i utrzymania i produkcji mleka nie tanieje w żaden sposób, tylko drożeje. Ale też warto zauważyć, że cena mleka w Polsce jest też w dużej mierze zależna od tego, co będzie się działo na rynkach światowych. To będzie cena zbóż, cena mleka, cena wieprzowiny, wołowiny. Często jest zależna od tego, co dzieje się na rynkach światowych. A tu, na dzień dzisiejszy, to tak naprawdę chyba nikt do końca nie wie, co się będzie działo z tymi cenami. Może trochę pocieszające jest to, że trochę ten indeks cen VWHO zaczął spadać, ale też pamiętajmy o tym, że to jest kompletnie średnia wyliczana z całego rynku światowego, więc to tak... To tylko pokazuje pewien...
I pytanie, ile jeszcze, panie prezesie, mamy takich małych kryzysów jak ten ostatni kilkudniowy. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Ja mam nadzieję, że nie będzie już takich kryzysów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.